with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
What church is
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miło rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Skończył się listopad. Zakończyliśmy nowennę wypominkową za wszystkich zmarłych, których nam poleciliście i za tych, za których nikt się nie modli. Wszystkich polecaliśmy miłosierdziu Bożemu w mszach świętych i modlitwach. Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej nowennie, składamy Bóg zapłać. Każdy z nas otrzyma za to kiedyś nagrodę.
Na grudzień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju. Oraz intencję misyjną, aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, niepokalane poczęcie, była ocaleniem dla każdego, kto jej się powierza i do niej się ucieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc grudzień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę grudnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej.
Przeżywamy okres Adwentu. Adwent jest okazją do zastanowienia się nad sobą, poprawy życia, aby prowadziło nas na spotkanie z Bogiem, kochającym Ojcem i sprawiedliwym Sędzią. Starajcie się więc w tym czasie o częstszy udział we mszy świętej, adwentową spowiedź całej rodziny, wspólnotową modlitwę i czytanie Pisma Świętego w rodzinie. Mówi o tym katechizm. Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza. Uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego przyjścia. Przez celebrację narodzin i męczeństwa poprzednika, czyli świętego Jana Chrzciciela, Kościół jednoczy się z Jego pragnieniem. Potrzeba, by On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Pamiętajcie więc, aby wśród innych obowiązków nie zaniedbać jednej z najważniejszych rzeczy w przygotowaniu do Bożego Narodzenia – przystąpienia do spowiedzi, do sakramentu pokuty i pojednania.
Wysłaliśmy do Was kalendarze godziny różańcowej na przyszły rok i zaproszenie do wzięcia udziału w nowenie do Dzieciątka Jezus, którą rozpoczniemy w samo święto Bożego Narodzenia i zakończymy w nowy rok. Jest to nowenna mszy świętych i modłów o uproszenie potrzebnych nam łask do życia wewnętrznego i o błogosławieństwo w życiu rodzinnym, społecznym, w dzisiejszym, jakże niebezpiecznym świecie. Intencji jest dużo. Każdy ma swoje własne, bo troski i potrzeby każdego z nas są inne. Prosimy Was o nadesłanie ich na kartkach, któreśmy Wam wysłali. Bóg przyszedł na ziemię, aby nas bawić i Chrystus zachęca nas do modlitwy w słowach: proście, a otrzymacie. Wasze intencje będziemy przedstawiać Bogu Miłosiernemu w codziennych mszach świętych i przy adoracji żłóbka.
Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić opłatki wigilijne. Ponieważ do świąt Narodzenia Pańskiego nie pozostało już wiele czasu, nie odkładajcie tej sprawy, ale jak najszybciej do nas napiszcie.
Pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych zwyczaj wysłania kartek świątecznych zapoczątkował urodzony we Wrocławiu Louis Prang. Polska tradycja składania życzeń świątecznych drogą pocztową sięga 100 lat.
Aby tradycji stało się zadość, my również z wielką radością wysyłamy Wam nasze serdeczne bożonarodzeniowe życzenia. Mamy nadzieję, że Was ucieszą. W środku kartki możecie znaleźć książeczkę. Kupony w niej zawarte będziecie mogli użyć, aby włączyć się do naszych comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej, za Was i w Waszych intencjach.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Niebiosa rosę spuszczajcie z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. Powstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie i zbrodni na
Drodzy słuchacze, wiecie, że Kościół katolicki uważa, że święci nie zaciemniają obrazu Bogu, przeciwnie, ukazują go jak nikt inny. Każdy święty jest odblaskiem i odbiciem Chrystusa. W każdym, jak gdyby Bóg na nowo staje się człowiekiem, ponieważ osiąga on to, czym powinien być każdy człowiek, mianowicie drugim Chrystusem. Świętość istnieje tylko poprzez Chrystusa. Dzisiaj, w trzecią niedzielę Adwentu, zapraszam was na pogadankę ojca Korneliana, który powie o orędownictwie Marii i świętych i wytłumaczy, z jakiego tytułu Najświętsza Maria, Panna i święci stawiają się za nami do Boga i wypraszają nam łaski. Tytuł pogadanki brzmi Kult i orędownictwo Marii oraz świętych.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tytuł i prawo do orędowania za nami dał Marii sam Bóg, gdy uczynił ją matką swego Syna Jezusa Chrystusa. On ją od wieczności wybrał spośród wszystkich kobiet i wywyższył przez obdarowanie ją pełnią łaski. Stąd błogosławioną jest między wszystkimi niewiastami. Powiązanie Marii z Bożym planem zbawienia występuje bardzo wyraźnie podczas zwiastowania. Bóg nie chciał narzucać Marii swej woli i przeprowadzić planu zbawienia bez jej zgody. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, Bóg rozpoczyna swą zbawczą akcję. Tu leży tytuł Marii do orędowania za nami. Z tego tytułu skorzystała, wstawiając się za weselnikami w Kanie Galilejskiej, kiedy im zabrakło wina. Towarzyszyła Jezusowi w całym jego dziele zbawienia aż do Kalwarii. Z krzyża Jezus dał ją za matkę swojemu umiłowanemu uczniowi, Janowi, od której to chwili Kościół przyjął na siebie jego rolę i uważa ją za matkę wszystkich wierzących. Dlatego widzimy Marię obecną przy wielkich wydarzeniach, jakie miały miejsce w Kościele, przede wszystkim podczas zesłania Ducha Świętego. Po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa apostołowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy i udali się do Wieczernika, gdzie, jak mówi Pismo Święte, wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Marią, Matką Jezusa. W V wieku po Chrystusie niejaki Nestoriusz zaprzeczył boskości Chrystusa, twierdząc, że On był jedynie człowiekiem. Biskupi, następcy apostołów, zebrali się wtedy w Efezie, w Azji Mniejszej i potępili jego naukę. Przy tej okazji uznali również tytuł Marii Matki Jezusa, nazywając ją Matką Bożą, Teotokos, co stanowi dowód, jak ściśle w świadomości ówczesnego Kościoła była ona związana z Chrystusem i czczona jako dziewicza Boża Rodzicielka. Kościół wschodni, prawosławny, który już prawie 1000 lat temu oddzielił się od Kościoła rzymskokatolickiego, zawsze utrzymywał i utrzymuje cześć Marii aż do dnia dzisiejszego, może nawet w intensywniejszej formie niż my, katolicy. Jest rzeczą naturalną, że Matkę Jezusa obdarzamy szczególną miłością, skoro sam Bóg ją wywyższył i napełnił wszelkimi dobrami. Musimy oczywiście dobrze odróżniać cześć oddawaną Bogu i Chrystusowi od czci okazywanej Marii. Tylko Bogu należy się uwielbienie. Uwielbianie bowiem czegoś stworzonego byłoby bałwochwalstwem, grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Tak więc katolik wie, że nigdy nie wolno mu ubóstwiać Marii. Wie, że ona nie może zająć miejsca Chrystusa. Marię czcimy jedynie z powodu wyjątkowego wyróżnienia, jakiego doznała od samego Boga. Tak więc wszelki hołd składany Marii sprowadza się w konsekwencji do Boga. Odnosi się on ostatecznie do Niego samego, gdyż Bóg okazał się wspaniały wobec Marii i wobec ludzi. Cześć oddawana Matce Bożej jest w istocie wielbieniem łaski Boga, bez której Maria nie byłaby bardziej święta niż ktokolwiek z nas. Oczywiście, że Maria zasługuje na naszą cześć i z tego względu, że najwierniej współpracowała z łaską Bożą. O tym, że Maria została wybrana, nie decydowały jej cechy ludzkie, ponieważ jeszcze przed urodzeniem Bóg wyznaczył ją na matkę Jezusa i ze względu na to zadanie uwolnił ją od grzechu pierworodnego, czyli uczynił niepokalanie poczętą. Kult maryjny istnieje również poza Kościołem katolickim. We wielu kościołach ewangelickich znajdują się obrazy Matki Bożej, przed którymi, jak u nas, jej czciciele zapalają świece. Luter czcił Marię aż do swej śmierci. Oto co napisał już po zerwaniu z Kościołem katolickim. I cytuję. Nigdy dość wielbienia Marii. Jak trzeba mówić do niej? Gdy przypatrzy się słowom, to nauczą cię one mówić tak. O dziewico błogosławiona, Matko Boża, jakże byłaś nic nieznaczącą, lekceważona, pogardzana, a mimo to Bóg wejrzał na ciebie tak nadzwyczaj łaskawie, hojnie i zapoczątkował w tobie wielkie rzeczy. Nie byłaś przecież tego godna, zaś wysoko i daleko ponad wszelką twoją zasługę wykracza bogata, nazbyt hojna łaska Boża w tobie. O, bądź pozdrowiona. Od chwili, gdy znalazłaś takiego Boga, błogosławiona jesteś po wszelkie czasy. Nieraz łatwiej nam zwrócić się w modlitwie do Marii niż do Chrystusa. Jest to rzecz naturalna, bo Maria jest nam bliższa przez to, że jest zwykłym człowiekiem, stworzonym tak jak my. Słusznie więc oczekujemy od niej pomocy i obrony. Przez to, że jest Matką Bożą, jest wszechmocą proszącą. Podobnie oczekujemy pomocy od świętych. W szczególnych sytuacjach, gdy ktoś z naszych bliskich udaje się do szpitala na operację, gdy niesamowicie cierpi z powodu nieuleczalnego raka, albo gdy czyjś syn uwikłał się w nałóg narkotyczny, czyż wtedy znajomi nie proszą nas o modlitwę? W podobny sposób odwołujemy się do Marii i świętych jako do orędowników Boga. Święci są nam bliscy, bo są związani z historią naszego narodu i z historią Kościoła. Są niejako naszymi przedstawicielami u Boga. Kult Marii i świętych istniał od samego początku Kościoła. Dowodem tego są obrazy i rzeźby, jakimi pierwsi chrześcijanie zdobili grobowce w katakumbach. W tych wiekach rozwinął się szczególnie kult świętych męczenników, których relikwie przechowywano z największą pieczołowitością. W roku 156 chrześcijanie ze Smyrny w Małej Azji oznajmiali w liście o męczeńskiej śmierci swego biskupa, świętego Polikarpa. Modlimy się do Chrystusa, ponieważ jest On Synem Bożym. Męczenników kochamy zaś jako uczniów i naśladowców Pana. Na grobach męczenników chrześcijanie odprawiali mszę świętą. I na tym starym zwyczaju opiera się istniejący do dziś przepis kościelny dotyczący wmurowania relikwii świętych w ołtarze, na których odprawia się najświętsza ofiara. Chrześcijanie ze Smyrny tak mówili o doczesnych szczątkach swego biskupa męczennika. Są one dla nas droższe od kamieni szlachetnych i ukochańsze od złota. Przechowujemy je we właściwym miejscu i będziemy się tam zbierać na radosne uroczystości i święcić rocznicę jego męczeństwa. Nie mają też powodu świadkowie Jehowy do gorszenia się z tego, że posiadamy obrazy i figury Marii i świętych. Stary Testament, który zabrania przedstawień obrazowych, dawno się skończył. Jesteśmy teraz w czasach Nowego Testamentu. I stare przepisy kultu nas nie obowiązują. Szabas zastąpiła niedziela, a plemienny znak obrzezania został zastąpiony sakramentem chrztu świętego. Starotestamentowy zakaz tworzenia obrazów był konieczny ze względu na specyficzne warunki i poziom kultury starożytnych ludów. Naród żydowski był oblany morzem pogaństwa. Poza Izraelem wszystkie narody czciły bożków. Żydzi nieraz ulegali pokusie bałwochwalstwa, na przykład po wyjściu z Egiptu, pod górą Synaj, podczas długiej nieobecności Mojżesza, ulali sobie złotego cielca na wzór egipski i oddawali mu pokłon. W pewnych wypadkach Stary Testament dopuszczał obrazowe przedstawienia, na przykład na przebłagalni, to jest na złotej płycie, która spoczywała na Arce Przymierza, stały dwa cheruby z rozpostartymi skrzydłami wykute ze złota. Podobne postacie aniołów znajdowały się również na murach świątyni. Kiedy jednak Bóg ukazał na tym świecie swój obraz w samym Chrystusie i przez Niego oznajmił, iż należy Go czcić w duchu i w prawdzie, niebezpieczeństwo bałwochwalstwa zanikło. Dlatego od pierwszych wieków chrześcijanie malowali i rzeźbili obrazy Jezusa, Marii i świętych. Czy kto się gorszy dziś tym, że przechowujemy fotografie i portrety najdroższych i najukochańszych osób, zwłaszcza zmarłej matki, ojca, dzieci, przyjaciół i bohaterów? To cecha głęboko ludzka. Chcemy bowiem, żeby wizerunki kochanych postaci były zawsze przed naszymi oczyma. Chcemy o nich pamiętać. Z tej samej pobudki wypływa zwyczaj kultu obrazów Najświętszej Marii Panny i świętych. Wizerunki te pobudzają nas do pamięci o nich i do modlitwy. Każdy katolik wie, że nie czci w obrazie drzewa, płótna, farby, lecz osobę, którą dany obraz czy rzeźba przedstawia. Święty Maksymilian Kolbe, zaraz po zesłaniu go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, poprosił współwięźnia Mieczysława Kościelniaka, aby mu namalował dwa obrazki, Chrystusa i Matkę Bożą. Artysta wzbraniał się. Tłumaczył, że go bolą ręce popękane od pobicia i ciężkiej fizycznej pracy, że mu brak papieru i farb. Ale właściwie bał się kary śmierci, bo tego rodzaju czyn był zaliczany do przestępstw naruszających regulamin obozowy. W końcu jednak dał się namówić, namalował je i wręczył ojcu Kolbemu, który schował je natychmiast do specjalnej kieszonki wszytej w szeroki pas i nie rozstawał się z nimi aż do swej męczeńskiej śmierci. Maria i święci nie zaciemniają nam obrazu Boga, nie stoją na przeszkodzie w drodze do Boga. Przeciwnie, pomagają nam do Niego dojść. Maria jest dla nas pierwszą chrześcijanką, wzorem, jak powinniśmy odpowiedzieć Bogu na to, co nam ofiaruje. Dlatego nazywamy ją Matką Wiernych i wzorem Kościoła. Nie ma więc najmniejszej obawy, że cześć im składana osłabi nabożeństwo do Jezusa Chrystusa, a ich orędownictwo wyprze pośrednictwo naszego Zbawiciela. Maria i święci są odblaskiem i odbiciem Chrystusa. W każdym z nich, jakby na nowo, Bóg staje się człowiekiem, ponieważ osiąga on to, czym powinien być każdy katolik, mianowicie drugim Chrystusem. Świętość Marii i świętych istnieje poprzez Chrystusa. Każdy święty może powtórzyć za Marią: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Czcimy więc Marię i świętych przez modlitwę i naśladowanie ich cnót.
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Panami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
A teraz skrzynka zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. Nauka i technologia potrafią przedłużać nam życie. Ale co to za życie być na wpół ślepym, głuchym, niedołężnym? Może wstawioną nerką, z rozrusznikiem serca, pacemaker, zanikiem pamięci, poplątaną mową. W dodatku być całkowicie zależnym od drugich, czekać na miłosierną duszę, aby się nad nami pochyliła. Takiego życia nie chcę i proszę, żeby mnie Bóg zabrał z tego świata, kiedy nadejdzie pora. List z New York City. Odpowiadam. Z jednej strony należy podziwiać umiejętność uczonych. Z drugiej strony patrzę, jak bawią się we wszechmocnego Boga. Pismo Święte wyraźnie oświadcza, że nie długość życia ma wartość u Boga i u ludzi też, lecz jakość. Niestety, uczonym dziś wcale nie chodzi o moralne ulepszenie jednostek, o uszlachetnienie człowieka, tylko o przedłużenie życia o parę lat. Z tego czasu papież Pius XII powiedział, że nie jesteśmy obowiązani uciekać się do nadzwyczajnych środków, aby przedłużyć życie ludzkie. Przez nadzwyczajne środki należy rozumieć skomplikowane maszyny, nadzwyczajnych specjalistów i olbrzymie koszta. Nadszedł czas, abyśmy wreszcie zrozumieli, że wartość życia, szlachetność, czystość, życie bohaterskie więcej ma u Boga znaczenia niż nawet 1000 lat podłego, nikczemnego lub jałowego życia. Czekajmy z wiarą i z miłością, aż sam Bóg zamknie nam oczy.
A teraz na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.